właśnie chcę skorzystać z tego faktu, że jeszcze mamy to w swojej pamięci, te wszystkie dary, te wspaniałe rzeczy, które Pan Bóg nam podarował. Pamiętacie tutaj te piękne winogrona, owoce, warzywa. Dziękowaliśmy za to Panu tydzień temu. Cieszyliśmy się z tego, jaki On jest dobry, wielki, wspaniały, jak bardzo nas kocha. Ale wydaje mi się, że nie zakończyliśmy jeszcze tego tematu, że powiedzieliśmy dopiero punkt pierwszy z dwóch ważnych punktów, jeśli chodzi o wydawanie owocu. A w zasadzie mogę powiedzieć, że to, co zrobiliśmy tydzień temu, to był wstęp do tej głównej rzeczy, którą Kościół chce czynić, którą Pan Bóg czyni przez swój Kościół. Cieszymy się, że Pan Bóg daje nam to wszystko i dziękujemy Mu za to. Ale jest o wiele większy i głębszy temat, który chciałbym dzisiaj poruszyć. Jest to temat tego, a my co Jemu przyniesiemy? A my jaki owoc wydamy? W Dziejach Apostolskich, w 14 rozdziale, 17 wierszu, apostoł Paweł. Tam jest opis tego, jak apostoł Paweł głosił w Listrze słowo. Dla apostoła Pawła temat tego, że Pan Jezus jest, że Pan Bóg jest taki hojny i taki dobry, że sprawia, że ta ziemia rodzi i napełnia nasze serca pokarmem i radością. Dla apostoła Pawła ten temat był takim punktem komunikacyjnym, punktem wyjściowym. Gdy chciał głosić Ewangelię, powiedział: za dni dawnych pokoleń Pan Bóg puszczał płazem jakby to, że ludzie chodzili sobie jak chcieli, ale nie omieszkał, mówi, dawać świadectwa swej obecności poprzez dobrodziejstwa swoje, dając wam deszcz, czasy urodzajne, napełniając serca wasze pokarmem i radością. I to był punkt taki kontaktowy. I potem zaczął głosić Ewangelię. To, że Pan Bóg daje nam te płody, to, że w taki sposób nas błogosławi, jest to bardzo ważny temat i winniśmy dziękować Jemu za to. Gdyż życie nasze w ogóle nie byłoby możliwe, gdyby Bóg nie był taki dobry wobec nas. Ale tak jak powiedziałem, jest temat numer dwa. Pan Jezus wielokrotnie używał analogii praw natury po to, by zilustrować coś bardziej głębszego, coś ważniejszego. By zilustrować to, jak działa Królestwo Boże. Pan używał tych praw natury, aby przedstawić nam, aby porównać, abyśmy mogli to zrozumieć. Jak działają prawa natury? Tak jak wiemy, działają prawa natury, prawa tego świata. Fizyczne, prawa chemii. Pan Jezus chce powiedzieć, są prawa duchowe. Prawa, które dotyczą Królestwa Bożego. Prawa duchowego życia. I wielu takich podobieństw i przykładów Pan Jezus użył, aby to nam zilustrować. Kiedy chodził z uczniami i chciał nauczać ich praw duchowych, Pan Jezus używał tych codziennych obrazów, to, co widział. I pewnie było tak, że przechodził z uczniami obok jakiegoś miejsca i zobaczył jakąś rzecz, jakieś wydarzenie, jakąś osobę, jakiś przedmiot, jakieś zjawisko, jakiś cud natury. I mówi, popatrzcie. W Łukasza 13 rozdziale, 18 wierszu. Sam Pan Jezus zadawał sobie takie pytanie. Jak ja mogę nauczyć ich na temat Królestwa Bożego? Jak mogę powiedzieć im, aby oni to zrozumieli? Jak działa Królestwo Boże? I zadał sobie takie pytanie. W 13 rozdziale Łukasza, 18 wierszu. Do czego przyrównam Królestwo Boże? I z czym je porównam? Tak bardzo chciał Jezus, żeby oni to zrozumieli. Sam się zastanawiał nad tym, jak ja im to powiem. Jak im przekażę tę zasadniczą rzecz. I tak jak powiedziałem, przechodzili przez różne miasteczka, wioski, różne miejsca i tam różne rzeczy widzieli. I prawdopodobnie było to tak sobie potrafię to wyobrazić, że zobaczyli krzew albo zobaczyli drzewo. I Pan Jezus mówi, poczekajcie, zatrzymamy się tutaj. Tutaj mam ważną rzecz wam do powiedzenia. Widzicie ten krzew? W zasadzie to już jest drzewo. Ale czy wiecie o tym, że kiedyś to było tylko małe ziarenko, które wpadło do gleby? I zobaczcie teraz, jaki wielki krzew z tego wyrósł, jakie drzewo z tego wyrosło. Zobaczcie, tam są gniazda, nawet ptaki niebieskie. Wiją sobie tam gniazda, żeby się tam skłonić, ochronić przed wiatrem, przed słońcem. Ale wiedzcie to, że tak jak to małe ziarenko, które tam wpadło do gleby i z tego wyrosło coś wielkiego, tak działa Królestwo Boże. Do tego właśnie Królestwo Boże jest podobne, mówi Jezus. A potem szli dalej i widzieli, jak siewca rozsiewał ziarno. W naszych Bibliach tutaj na początku mamy taki obrazek, nie wiem, czy we wszystkich to jest, jest w mojej. Siewcy. Jest to obrazek siewcy. Taka ikonka tutaj, możemy powiedzieć, siewcy. Kiedy byłem mały, pamiętam, jak zacząłem czytać Biblię, gdy rodzice mi dali, zawsze pierwsza rzecz, jaka przykuwała moją uwagę, to ten obrazeczek tego siewcy. Ale ja nie wiedziałem, co to jest, bo tutaj tak wyglądał troszeczkę jak taki jakiś dyskobol, który gdzieś tam szykuje się do rzucenia dyskiem. I się pytałem, kto to jest, co to jest, o co tu chodzi? I wtedy rodzice mi wytłumaczyli, to jest siewca, który tak rękę wyciąga po prostu, żeby rozrzucić ziarno. Pan Jezus to napotkał na swej drodze, gdy szedł z uczniami. O co chodzi? I wtedy mówi im, zobaczcie, widzicie tego siewcę? Co on robi? On sieje ziarno. Właśnie do takiego siewcy Królestwo Boże jest podobne. Wpada to ziarno na różny gatunek gleby. I albo wydaje owoc, albo nie wydaje owocu. Widzieli żniwo. Pan Jezus mówi, do tego jest podobne Królestwo Boże, do winobrania, do żniwa, do winnicy, do gleby, do roli. Wszystkich tych obrazów Pan Jezus używał, aby powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz w tym kontekście. Bardzo ważną rzecz. Otóż to, Ojciec w niebie daje nam to wszystko, daje nam te wspaniałe płody, te wspaniałe rzeczy, które natura rodzi. Ale w Królestwie Bożym to wy macie przynosić owoce. Ale w Królestwie Bożym właśnie wy, wasze życie jest tą glebą, tą rolą, która ma wydawać owoce, która ma rodzić płody. W Królestwie Bożym to wy jesteście tym drzewem, które ma rodzić dobre owoce, a nie złe owoce. To wy jesteście tą winnicą. W Izajasza 5 rozdziale czytam o winnicy. Jest to podobieństwo o winnicy. Pan Bóg zasadził winnicę swojemu ulubieńcowi. Chciał, aby wydała dobry owoc. Zasadził szczepionki, szlachetne, jest powiedziane. A potem okopał ją, postawił wieżę, otoczył ją. A potem przyszedł, oczekiwał, że wyda dobry owoc. A ona przyniosła zły owoc. Widzicie to? Zły owoc. I Pan Bóg nie był z tego zadowolony. Jaką winnicą jesteś? To nasze życie ma być tą winoroślą, która ma przynosić owoc. Widzicie ten owoc tutaj? Taki owoc mamy przynosić. My, nasze życie. Tak działa Królestwo Boże, mówił Jezus. Aby Królestwo Boże mogło rozrastać się, aby mogło pomnażać. Wy, Jezus mówi, musicie stać się częścią tego procesu. Pan Bóg nie wezwał do tego procesu jakieś istoty niebiańskie, jakieś rzesze aniołów, ale wezwał nas, każdego z nas do tego, byśmy wydawali owoc. Czyli Bóg daje nam to wszystko, na co patrzyliśmy tydzień temu. A teraz pytanie jest takie, pyta się nas, a co ty przyniesiesz? A jaki ty wydasz owoc swojego życia? Abyś mógł wydać dobry owoc swojego życia, muszą być spełnione przynajmniej takie trzy warunki. Aby roślina mogła wydać owoc, aby takie winogrona mogły urosnąć, aby mogły cieszyć nasze oczy, musi być spełnionych wiele warunków. Musi być odpowiednia temperatura, musi być odpowiednia wilgotność, odpowiedni klimat. Musi być odpowiednie pielęgnowanie tego. Trzeba troszkę popracować, nawet nie troszkę, dużo trzeba popracować, żeby taki owoc przynieść. Muszą być spełnione warunki do tego. A jakie warunki w Królestwie Bożym muszą być spełnione? Przez ciebie i przeze mnie, abyś mógł wydać owoc dla Królestwa Bożego. Bo jeśli nie wydasz owocu, będziesz bezużyteczny. W liście do Tytusa, tak na marginesie to powiem, w liście do Tytusa apostoł Paweł wielokrotnie używa tego słowa: przypomina im o tym i o tym i o tamtym, aby robili to, to i tamto, aby nie byli bezużyteczni. Widzicie, jak bardzo ważna rzecz? By być użytecznym dla Królestwa Bożego, a być użytecznym dla Królestwa Bożego, to przynosić owoc i to owoc trwały i obfity. Pierwsza rzecz, jaka musi być spełniona, to musi nastąpić umieranie. Abyś mógł wydać owoc, musisz nauczyć się umierać. W Ewangelii Jana, w rozdziale 12, w wierszu 24. Jest tam sytuacja, kiedy przyszli do uczniów Grecy i oni chcieli Jezusa widzieć. Przyszli do Filipa, przyszli do Andrzeja z tym pytaniem, bo chcieli widzieć Jezusa. A wtedy Filip i Andrzej podszedł do Jezusa i powiedzieli o tym Jezusowi, że oni chcą Ciebie widzieć. I wtedy Jezus powiedział bardzo dziwną rzecz. Powiedział, oto czas, gdy Syn Człowieczy musi być uwielbiony. I wtedy powiedział to zdanie, to ważne dla nas zdanie. Powiedział, jeżeli ziarno pszeniczne nie wpadnie do gleby i nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje. A jeżeli obumrze, obfity owoc wyda. I tutaj Pan Jezus mówił o swojej śmierci krzyżowej. Jeżeli ziarno nie obumrze, nie wyda owocu. Ziarno musi umrzeć. Popatrzcie. I za jakiś czas, może to od tego momentu były to już miesiące, Pan Jezus poszedł na krzyż i umarł. I spełniło się to, co Pan Jezus powiedział, że ziarno musi umrzeć. Mówił tutaj o swojej śmierci krzyżowej. Gdyby Pan Jezus przyszedł na tę ziemię tylko po to, aby być dla nas dobrym nauczycielem, aby być skutecznym przywódcą, czy szanowanym rabinem, czy jakimś doskonałym przykładem, czy wzorem. Gdyby Pan Jezus powiedział do nas, dobrze, ja już wam wszystko powiedziałem, ja już was nauczyłem, ja już wam wszystko wytłumaczyłem, wyjaśniłem, już wszystko wiecie. Umiecie czytać pisma, już sobie jakoś tam pewnie poradzicie. Gdyby tak Pan Jezus powiedział i odszedł z tej ziemi, to Jego przyjście na tę ziemię nie wydałoby owocu zamierzonego. Widzicie? Ale On poszedł na krzyż i umarł. I wtedy, kiedy poszedł na krzyż i umarł, jego ciało zostało złożone w grobie, w ziemi. Ono umarło. Wtedy dopiero mogło wydać owoc. Wtedy dopiero mogło wydać owoc w postaci usprawiedliwienia. W postaci przebaczenia, w postaci pojednania nas z Bogiem. Gdyby Pan Jezus nie umarł, bylibyśmy zgubieni. bo sami nie potrafilibyśmy sobie zasłużyć na życie wieczne. Nie potrafilibyśmy znaleźć drogi do Boga sami, bez Niego. Ale On, Jego śmierć, Jego wejście do ziemi, Jego zmartwychwstanie sprawiło dla nas wyjednanie, przebaczenie i zbawienie. Potężny owoc, wielki owoc, owoc w postaci zbawienia. Widzicie, ziarno musi umrzeć, żeby wydać owoc. Ale jakie to ma odniesienie dla naszego życia? W następnym wierszu, gdybyśmy czytali, właśnie to jest tylko dwie karteczki do tyłu, gdybyśmy sobie przewrócili, w Jana 12 rozdziale. Jeszcze raz przeczytam ten fragment. Jezus powiedział: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje. Lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. I powiedział takie zdanie teraz: kto miłuje życie swoje, utraci je, a kto nienawidzi życia swojego na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu. Jaki to ma związek z tym poprzednim zdaniem? Jaki to ma związek z umieraniem? Umieramy wtedy, gdy oddajemy to, co najbardziej miłujemy. A najbardziej miłujemy swoje życie. Najbardziej miłujemy to, co uważamy za najbardziej potrzebne nam. Umieramy wtedy, gdy oddajemy to, co najbardziej miłujemy. A najbardziej miłujemy swoje życie. A życie to czas. Życie nasze mierzone jest czasem. Mamy tyle życia, ile mamy czasu na tym świecie, tak? Możemy powiedzieć, że życie jest tożsame z naszym czasem. Ani minutki więcej, ani minutki mniej życia nie mam na tym świecie od czasu, który jest dla mnie tu wyznaczony. Ale czas jest cennym darem, bo czas oblicza moje życie. Ponieważ czasu mam wydzieloną ilość na tym świecie. Dlatego on jest tak bardzo cenny. Dzieląc się nim, oddajesz część swojego życia. Jeżeli komuś poświęcasz swój czas, jeżeli Panu Bogu poświęcasz swój czas, to znaczy, że oddajesz Mu część swojego życia. A ta część już nigdy do Ciebie nie wróci. Nie możesz tego czasu, tego kawałka życia, który oddałeś Jemu czy drugiemu człowiekowi, nie możesz już cofnąć, nie możesz, tak jak, wiecie, rewersem w magnetofonie czy tam w wideo, cofnąć. Jeszcze raz chcę przeżyć ten kawałek mojego życia. Nie, to już poszło. Już go nie masz, już go oddałeś. Już nie jest Twoje. Darując czas, swój czas, darujesz Mu swoje życie, czyli w jakimś sensie umierasz, tak? I dlatego też w wierszu 26, czyli w kolejnym wierszu z tego 12 rozdziału, Jezus powiedział: jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną. Twoje życie, aby wydało owoc, musi również wpaść do gleby i musi umrzeć. Oddawać to, co najbardziej miłujesz. Służyć Jezusowi. Służąc Jezusowi, dajesz Mu swój czas i swoje życie. Wiecie, i tak jest z każdą rzeczą naszego życia. Nie tylko tu chodzi o nasz czas i życie, ale chodzi tu o wszystko to, kim jesteśmy i to, co mamy. Mamy oddawać Jemu swój talent, oddawać Jemu swoje środki, oddawać Jemu swoje pieniądze, oddawać Jemu wszystko, co mamy. I gdy to robimy, to zapieramy się samych siebie. Wiecie, weźmy sobie takie 100 złotych. Popatrzymy na nie, mówimy: o, 100 złotych, można wiele za to kupić. Można pójść na dobry obiad do dobrej restauracji. Można kupić jakąś fajną rzecz za to. Można dobrze się pobawić, gdzieś do jakiegoś wesołego miasteczka pojechać i pojeździć na karuzeli. Wiele innych fajnych rzeczy można za tą stówkę przysłowiową zrobić. Ale patrzysz na to i mówisz: ale zaraz, ale Czy to 100 zł mam tylko dla mnie? Czy ono jest tylko dla mnie, tylko mi ma służyć? I postanawiasz, że połowę z tego dasz, albo 20%, albo 10%, albo 60%. To oznacza, że już nie służy to tobie w całości. Że oddajesz część z tego, co jest dla ciebie fajne, miłe i pożyteczne. Widzicie, tak to działa. I w ten sposób zapierasz się samego siebie. Ale w taki sposób całe Królestwo Boże właśnie działa. Jeśli nie ma umierania w twoim życiu, nie ma wydawania owocu. To jest zasada numer jeden. Zasada numer dwa. Druga rzecz, jaka jest potrzebna, byś wydał owoce, to jest zasada trwania. Musisz nauczyć się trwać, abyś wydał owoc. Trwajcie we mnie, powiedział Pan Jezus, a ja w was. Dlaczego? Bo mówi, bo jak latorośl, sama z siebie nie wyda owocu, jeśli nie będzie trwać we mnie. Jeżeli nie będzie trwać w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Bez trwania w Jezusie nie wydasz owocu, żadnego owocu, nic nie wydasz. Będziesz bezużyteczny. Co to znaczy trwać w Jezusie? To znaczy być wrośnięty w Niego, wkorzeniać się w Niego. Kilka tygodni temu mówiliśmy o wkorzenianiu się w Jezusa Chrystusa, w liście do Kolosan, gdy omawialiśmy ten fragment. Co to znaczy wrastać w Niego? To znaczy zasymilować się z Nim. To znaczy stanowić z Nim jedno życie. Tak jak wy widzicie krzew winny, z niego wyrastają winorośle, a potem dopiero małe gałązki, na których wiszą wspaniałe owoce. Musimy być tak wrośnięci w Jezusa, aby stanowić z Nim jedno życie. Aby być jedno z Nim. Aby utożsamić się z Nim. A w jaki sposób mogę się z Nim utożsamić? W jaki sposób mogę być jedno z Nim? Tak trudno jest w tym świecie być jedno z Jezusem, bo ten świat tak bardzo przeciwstawia Mu się. Wszystko, co się dzieje w tym świecie, tak bardzo przeciwstawia się Jemu i usuwa. Usuwa wszystko, co jest związane z Bogiem. Tak trudno jest żyć w tym świecie, a być jedno z Bogiem, jedno z Jezusem Chrystusem. Ale jeśli nie będziemy z Nim jedno, nie wydamy owocu. Przez słowo, przez rozmyślanie o Nim, przez kształtowanie w sobie tych samych pragnień, które miał Jezus. Gdy czytam Słowo Boże, jak Jezus kochał ludzi, gdy czytam, jakie miał plany, jakie miał dążenia, wtedy zaczyna coś dziać się w moim sercu. Pamiętacie historię, kiedy Pan Jezus stanął w łodzi Piotra? To po raz pierwszy jakby spotkał w taki sposób, w tym kontekście, Piotr Pana Jezusa. Ale kiedy go zobaczył, jak Piotr stoi w tej łodzi i głosi do tłumu, kiedy zobaczył miłość Jezusa, te tęsknoty i pragnienia, które były w sercu Jezusa, gdy głosił, on nie miał wątpliwości, Piotr nie miał wątpliwości, że chce to samo. Że chce pójść za Nim, że chce czynić to samo. Bo zobaczył Jezusa. Kogo Ty widzisz? Gdy przychodzisz z pracy do domu, kogo Ty widzisz? Co widzisz? Włączasz telewizję, idziesz do kina może, czytasz jakieś książki, które kompletnie nie mają związku ze Słowem Bożym, z Bogiem. Zajmuje się różnymi sprawami, które kompletnie nie mają związku z duchowym życiem. Kogo widzisz? Widzisz ten świat. Widzisz to, co dzieje się w tym świecie. Widzisz zło, brud i grzech tego świata. I to wypełnia twoje i moje serce często. Ale Jezus chce, byśmy byli jedno z Nim. Aby Jego smutki, Jego cierpienia były naszymi. Aby Jego zwycięstwa były naszymi. Dlaczego mamy wkorzeniać się, wrastać? Dlaczego mamy stanowić jedno z Nim? Dlaczego mamy być Jego latoroślami? Po to, aby czerpać soki. Jeżeli będziemy tylko przyklejeni do Niego, jeżeli mamy jakąś rzecz przyklejoną tylko do czegoś, to bardzo łatwo jest to oderwać. Ale jeżeli coś wrasta w inną rzecz, to bardzo trudno jest oddzielić jedno od drugiego. I takie ma być nasze życie, że nas bardzo trudno oddzielić od Jezusa. Ludzie będą ciągnąć, szarpać, ale my będziemy jedno, będziemy trwać w Nim. Nic nas nie oddzieli od miłości Chrystusowej, widzicie? Ale po co jest to potrzebne? Aby był ten swobodny przepływ soków. Korzeń czerpie soki z ziemi, minerały i on je transportuje. Transportuje aż tam do tego ostatecznego przeznaczenia, jakim jest owoc. Nie znam się dokładnie na, nie wiem, na biologii, na botanice, czy tych wszystkich tutaj zasadach natury, ale tak myślę, że to tak działa, że te soki są potrzebne. One muszą skądś się wziąć, w jakiś sposób przepłynąć. I w takim owocu ja czuję tam jakiś płyn. Zjadam winogrono. Czuję, że tam jest słodkie. Że skądś to się wzięło. Jakoś zostało to przetransportowane. W Galacjan 5 rozdziale 22 wierszu. Tam jest mowa o owocu. Kiedy my jesteśmy wrośnięci w Jezusa, przypływają przez nas soki Jezusa. A jakie to są soki Jezusa? A owocem Ducha jest, mówi apostoł Paweł. A owocem Ducha jest miłość. Jest radość. Jest pokój. Jest dobroć. Widzicie? Kiedy my jesteśmy wrośnięci w Jezusa, to przez nas będą te soki przepływać. Będzie płynąć przez nas radość. Będzie płynąć przez nas miłość, pokój, dobroć. Łagodność, wstrzemięźliwość. Takie soki będą płynąć przez nas. Dlatego tak bardzo ważne jest być w nim wszczepionym. A jeżeli nie, to jakie inne rzeczy będą przez nas przepływać? Apostoł Paweł mówi o uczynkach ciała w tym samym fragmencie. Uczynki ciała to cudzołóstwa, czary, wrogość, gniew, knowania, zazdrość. Widzicie, takie rzeczy mogą przez nas przepływać. W zależności do czego jesteśmy wrośnięci. Do czego jesteśmy wrośnięci i czego jesteśmy częścią? W zależności od tego, co wypełnia nasze umysły i nasze serca. Dlatego ważne jest kontrolować. Szczególnie to mówię do młodych ludzi, młodzież, młodzi ludzie, bracia, siostry. Nam starszym bardzo na tym zależy, aby wasze życie było szczęśliwe. Aby wasze życie było spełnione. Abyście wtedy, kiedy przeżyjecie, nie wiem, 30 lat, 40 lat na tej ziemi, abyście powiedzieli, my nie zmarnowaliśmy swojego życia, my służyliśmy Jezusowi, my wydawaliśmy owoc dla Niego. Ale to, co powiesz za 30 czy 40 lat o sobie, będzie zależało od tego, czym dzisiaj będziesz się karmił i jakie soki pozwolisz, żeby przepływały przez Twoje życie. Czy pozwolisz, aby Duch Święty płynął przez Ciebie? Czy będą to uczynki ciała? Zobaczcie, jak to jest bardzo ważne. Mamy być drzewem zasadzonym nad strumieniami wód, wydającym owoc we właściwym czasie, którego liść nie więdnie, a wszystko, co uczynimy, powiedzie się nam. To jest druga rzecz, trwanie. Widzicie, bez trwania nie wydasz owocu. A jeżeli wydasz jakiś owoc, będzie to zły owoc. Tak jak ta winnica z 5 rozdziału Księgi Izajasza. Lecz ona wydała zły owoc. Trzecia ważna zasada to zasada pomnażania. To trwa we mnie, Jezus powiedział, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu. Widzicie, tu nie chodzi tylko o jeden jakiś owoc, ale tu chodzi o wiele owocu. W Królestwie Bożym nie tylko mamy się powielać, ale mamy się pomnażać. Taka jest natura Królestwa Bożego. Mówiliśmy, że naturą Królestwa Bożego jest rozrastanie się, tak jak to ziarno gorczycy, które się rozrosło. I wiemy, że nieprzypadkowo Pan Jezus używał właśnie tych analogii z praw natury. Jest tam ta, jak to mówią, biotyczna siła w naturze, która sprawia, że wszystko rośnie, która rodzi i która pomnaża. Jeżeli jesteś częścią Królestwa Bożego, to masz w sobie tę duchową moc. Moc Ducha Świętego, abyś mógł pomnażać, abyś mógł rodzić. Nie tylko powielał się, ale abyś mógł pomnażać się. Ale wiemy, że nie jest to takie łatwe. Wiemy, że rozsiewać dobro to jest bardzo trudne w tym świecie, ponieważ wiemy, że wszystko, niemalże wszystko, co jest w tym świecie, jest tak ułożone, tak ustawione, żeby raczej zło się rozkrzewiało, a nie dobro. Widzicie, gdy w moim ogródku, czy w swoim ogródku zasadzisz 3 kwiatki i przyjdź za miesiąc, 2, 3, co tam będziesz miał? Będziesz miał 3 kwiatki, ale jeżeli posiejesz bylicę, komosę, mlecz i oset, przyjdź za jakiś czas i zobacz. Jeżeli nie wierzycie, pojedźcie na moją działkę. Przez pół roku nic nie robiłem. Po pół roku pojechałem na 2 metry. Takie grube chwasty wyrosły. Zło, w pewnym sensie możemy powiedzieć, samo się sieje. Ale dobre rzeczy, piękne rzeczy przychodzą z trudem. Ale taka jest nasze zadanie, aby mimo wszystko rozsiewać dobro i sadzić w naszych ogródkach duchowych piękne kwiaty, aby cieszyły oko. Co mamy pomnażać w Królestwie Bożym? Jakie rzeczy mamy pomnażać w Królestwie Bożym? Właściwie wszystko, co jest związane z Królestwem Bożym, musi być pomnożone, bo taka jest natura Królestwa Bożego. Mamy pomnażać nasze poznanie. Apostoł Paweł modli się o zbór w Kolosach i dziękuję Panu Bogu za nich. On tam był i głosił im Ewangelię. Dziękował Panu Bogu za to, że ich poznanie wzrasta. Że dziękuję i cieszę się z tego faktu, że ich poznanie woli Bożej ciągle rośnie. I mówi, cieszę się z tego, wasze poznanie wzrasta. I wtedy możecie wydać owoc. Owoc sprawiedliwości, widzicie? Więc nasze poznanie powinniśmy pomnażać. Niektórzy powiadają, że rozum stoi w sprzeczności z wiarą. Ja w to nie wierzę. Ci, którzy nie chcą wierzyć, tak uważają i uważają siebie za wielce uczonych w tym świecie. Wiara im przeszkadza. Ale twórcą naszego rozumu jest Pan Bóg. To On dał nam rozum. On dał nam logiczne myślenie, abyśmy zrobili z tego użytek. Ja mogę, wiecie, swojego rozumu użyć po to, aby niszczyć Boga, aby przeciwstawiać się Jemu, aby walczyć z Nim. I wielu ludzi to robi. Ale mogę użyć mojego rozumu po to, aby głosić Słowo Boże, aby budować argumenty, aby studiować Słowo Boże, wyciągać wiedzę i naukę z Niego, budować argumenty. I przekonywać ludzi, aby wierzyli w Pana Jezusa, tak? Więc mogę użyć i tak swojego rozumu. I tutaj mój rozum wcale nie jest w sprzeczności z wiarą. Bo jakoś trudno mi uwierzyć w to, że ten świat powstał z jakiegoś wielkiego wybuchu. To jest dla mnie w ogóle nielogiczne i niezrozumiałe. A więc mamy pomnażać naszą wiedzę, nasze poznanie Boga, nasze poznanie Słowa Bożego. Jest to bardzo ważne. Piotr napisał w drugim swoim liście, 1 rozdziale, 5 wierszu, abyśmy uzupełnili naszą wiarę cnotą. A cnotę uzupełnili czym? Poznaniem, widzicie? I wielokrotnie Słowo Boże mówi o poznaniu. Nie myślmy, że a rozum nam jest potrzebny, skupiajmy się tylko na duchowych sprawach, rozum nam nie jest potrzebny. Tak niektórzy myślą i tak niektórzy rozumują. Jest to sprzeczne ze Słowem Bożym. Kiedy szedłem na studia teologiczne, niektórzy mówili, a po co ty tam idziesz? Czytaj tylko Pismo Święte, nie musisz nic więcej. Ja wiem, Pismo Święte jest najważniejsze, jest to Słowo Boże. Ale my też potrzebujemy rozwijać się w takich dziedzinach, jak poznanie życia, poznanie historii. Nie wszystko w Piśmie Świętym jest powiedziane na temat ludzkiego życia. To nie chodzi o to, że mamy odsunąć Pismo Święte i czytać tylko inne rzeczy. Ale to wszystko, wiecie, kiedy Paweł pisał do Tymoteusza, mówi: pilnuj czytania, pilnuj napominania, pilnuj nauki. Przynieś moje księgi, przynieś moje zwoje. Apostoł Paweł był również człowiekiem uczonym. Znał się na, możemy powiedzieć, poezji pogańskiej. Czytał pisma. Wiedział, o czym ludzie rozmawiają, co myślą, jakich argumentów używają w dyskusjach, w różnych konwersacjach. I to było mu też potrzebne. Mi się wydaje, że dobrą rzeczą jest korzystać z tych rzeczy, rozwijać swój umysł pod każdym względem. Ale przede wszystkim chodzi o nasze poznanie, o pomnażanie naszego poznania woli Bożej. Kolejna rzecz, którą powinniśmy pomnażać w Królestwie Bożym, to pomnażanie z nowego życia. Jak możemy nowe życie pomnożyć? Otóż widzicie, ja mam nowe życie i ty masz nowe życie. Kiedy przyszedłeś do Jezusa, otrzymałeś nowe życie. Duch Święty w ciebie wszedł, wstąpił i dał ci nowe życie w Jezusie Chrystusie. Kto jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem i ty jesteś nowym stworzeniem. Masz nowe, nowonarodzone życie w sobie. Ale to życie musi być pomnożone. Z ciebie musi powstać kolejne nowe życia. Nie w tym sensie, że to ty masz tę zdolność, by dać komuś nowe życie. Ale ty masz się przyczynić do tego, aby powstało nowe życie w Jezusie. Twoje życie ma być zachętą. Twoje nowe życie w Chrystusie ma być zachętą dla innych ludzi, by również chcieli mieć to nowe życie. I w taki sposób możesz pomnażać swoje nowe życie. Pytanie takie proste. Ilu przyprowadziłeś do Pana Jezusa w swoim życiu? Ilu ludzi przyprowadziłeś do Pana Jezusa? Ilu ludzi możesz wskazać stało się nowymi stworzeniami w Jezusie, gdy zaniosłeś im Ewangelię i powiedziałeś, ilu masz takich ludzi? W jaki sposób twoje nowe życie zostało pomnożone dla Królestwa Bożego? Wiecie, kiedy jeszcze nikogo nie przyprowadziłem do Chrystusa i takie pytanie padało, zawsze czułem się winny i czułem się w jakiś sposób oskarżony. Ale pomyślałem sobie, to dobrze, bo muszę coś z tym zrobić. Co można jeszcze pomnażać? Służbę. Jesteśmy sługami. Kto chce mi służyć, niech idzie za mną. Jezus powiedział. Ale nie wystarczy tylko służyć. Trzeba tę służbę pomnażać. Pasterz, ewangelista, nauczyciel, diakon, administrator. Zobaczcie, to są służby. To są z tym związane pewne talenty, pewne uzdolnienia, które otrzymujemy od Ducha Świętego. Ale to mamy też pomnażać. W jaki sposób to pomnażamy? Mamy swoją służbę odkryć. Słowo Boże nas naucza. Mamy ją odkryć. Mamy ją używać. Służcie tym darem, jaki każdy otrzymał. Jako szafarze rozlicznej łaski Bożej. Tak napisał Piotr w drugim swoim liście, 4:10. Służcie jedni drugim. Tym darem, jaki każdy od Niego otrzymał. Tę służbę mamy służyć, mamy rozwijać swój dar i mamy swój dar pomnażać. Zobaczcie, 4 proste kroki. Odkryć dar, służyć nim, rozwijać go i pomnażać go. Jak mogę pomnażać swój dar? Poprzez zachęcanie innych do tego, aby też służyli. Poprzez zachęcanie innych do odkrywania swoich darów. Poprzez uczenie innych. Każdy z nas ma jakiś główny dar. Główną rzecz, którą, jakby do której powołał Pan Bóg nas w Królestwie Bożym. Gdyby tobie zadano pytanie, jaki posiadasz ten główny dar, numer jeden, gdybyś miał wszystko inne odrzucić, nie miałbyś czasu na wszystkie inne rzeczy, a miałbyś pozostawić tą jedną rzecz, co do której uważasz, że Pan Bóg ci błogosławi, że Pan Bóg działa przez ciebie w ten sposób, że jesteś błogosławieństwem i zachętą dla innych, to jaka byłaby to ta jedna sprawa? Ja często, wiecie, z braku czasu muszę sobie zadawać pytanie, czy przypadkiem nie angażuję się w jakieś rzeczy, które nie przynoszą owocu dla Królestwa Bożego, próbując robić wszystko i wszędzie. Często muszę zadać pytanie tak, co jest tą główną rzeczą, którą mam robić, o której wiem, że Bóg mnie do niej powołał. I czy w tę rzecz, ten dar, tę służbę pomnażam? Czy odkryłeś swój dar? Czy służysz tym darem? Czy rozwijasz go? I czy pomnażasz go? Trudne pytania, prawda? Co mamy jeszcze pomnażać? Talenty. To słowo talent jest bardzo takie różnoznaczne, wieloznaczne. Pan Jezus nauczał o talentach. Mówił o pewnym człowieku, który rozdał talenty. Ale tam Pan Jezus nauczał w kontekście pieniędzy, bo te talenty to były pieniądze, bo bankierom trzeba było dać, aby procent z tego był. Ja chciałbym powiedzieć parę rzeczy na temat właśnie pomnażania w tej dziedzinie, jeśli chodzi o to, w jaki sposób rozporządzamy naszymi pieniędzmi. Bo wiecie, pieniądze. Jest to jakiś ważny czynnik, składnik naszego życia, bo tak jest to życie ułożone teraz, że właściwie za pieniądze możemy kupić wiele rzeczy. Oczywiście nie da się kupić miłości za pieniądze i wiele innych rzeczy, ale można wiele rzeczy kupić. Dlatego ważne jest, abyśmy umieli nimi rozporządzać. Ja wierzę w takie trzy główne zasady, które wypływają z Słowa Bożego, jeśli chodzi o zarządzanie pieniędzmi. Ja próbuję się tego trzymać. Może nie zawsze mi to wychodzi, ale wiem, że one, że to są biblijne zasady i chcę się ich trzymać, tych zasad. I chciałbym się nimi po prostu krótko podzielić. Pierwsza rzecz, pierwsza zasada, jaka wypływa ze Słowa Bożego odnośnie zarządzania pieniędzmi jest taka. Pieniądze należą do Pana, nie do mnie. Moje pieniądze należą do Pana. One nie są moją własnością. One mi są tylko dane do mojego szafarstwa, do rozporządzania. Są, mogę powiedzieć, nawet pożyczone mi. Pan Bóg mówi, ja ci pożyczam je. A ty szafuj, ale tak szafuj, żebyś przyniósł owoce dla mojego królestwa. One nie są moje, one należą do Pana. One nie są twoje, one należą do Pana. Bo całe życie nasze należy do Pana. W Rzymian 14:8 Paweł mówi, pańscy jesteśmy, czy umieramy, czy żyjemy, do Pana należymy. W 1 Koryntian 6:19 Paweł powiada, że jesteśmy Jego własnością. Nie należymy do siebie. Zobaczcie, skoro my nie mamy prawa własności nawet do siebie, to tym bardziej nie możemy mieć prawa własności do tego, co posiadamy. Zgadza się? Jeżeli nie mamy prawa własności do siebie, to tym bardziej nie możemy mieć prawa własności do tego, co posiadamy. W tym temacie wielu dyskutuje na temat dziesięciny. Czy dawać dziesięcinę, czy nie dawać? Czy to ma być 10%, czy 5%, czy 1%, czy 50%? Wiecie, wiele dyskusji jest w Kościele na ten temat. Jak to ma być? Jedni mówią, trzeba 10% dać. Inni mówią, ile sobie postanowisz. Albo jak nie masz, to nie dawaj. Jak masz, to dawaj. Różne są tutaj koncepcje na ten temat. Wiecie, wiedząc, że wszystko należy do Pana, w ogóle ta dyskusja o dziesięcinie staje się bezpodstawna. Wiecie dlaczego? Kiedy mówię o dziesięcinie i o tym, ile procent mogę dać na dzieło Boże dla Pana Boga, to tak samo jakbym chciał powiedzieć, Panie Boże, ile to ja procent mogę Tobie uszczknąć z tego, co posiadam? Ile mogę uszczknąć? 1%? Jak zarabiam 2000, to 10 zł dostaniesz? 20 zł? Całe to myślenie jest błędne. Wiecie, w Starym Testamencie było 10%. Tam zaczęli od 10%. Dlatego, że 10% miało iść na kapłanów, na lewitów. I Pan Bóg powiedział, każdy da 10% i to jeszcze z pierwocin, czyli najpierw trzeba dać, a potem dopiero co zostanie. A często niektórzy myślą, dobra, ja dam 10%, ale najpierw jak rachunki swoje opłacę i zostanie mi tam 200 zł, to z 200 zł dam 10%. Nie, nie, nie. Najpierw z pierwocin trzeba było dać. I Pan powiedział, to jest moje. Całe plemię lewitów należy do mnie, mówi. Lewici nie mogą mieć prawa własności. Lewici nie mieli swoich domów. Nie mieli nic. Ponieważ należeli do Pana, żyli w świątyni i żyli z świątyni. I żyli z tego, co otrzymali z tych 10%, które przynieśli ludzie, dali ludzie. I Pan Bóg tego pilnował, bo to jest moje plemię. To są moi słudzy. I to należy do mnie, te 10%. A w Nowym Testamencie dalej mogę mówić, ile mogę uszczknąć dla Ciebie, Panie Boże? Mi się wydaje, że chyba powinniśmy w jakimś innym przedziale, jeżeli o przedziale mówimy procentowym, to chyba między 10 a 100%. W tym przedziale powinniśmy mówić, ile powinienem dać Panu na dzieło Boże. Powinienem myśleć tak, Panie Boże, ile ja mogę uszczknąć dla siebie z tego, co mi dajesz? Nie ile ja mogę uszczknąć dla ciebie z tego, co mam, tylko ile ja mogę uszczknąć dla siebie z tego, co mi pożyczasz. Dawanie pieniędzy dla Boga na dzieło Boże skutkuje wydawaniem owocu. My myślimy, że jeśli damy, to stracimy. Że jeśli damy tą stówkę, to my stracimy ją. To już będzie po prostu dla nas... Nie mamy jej. Straciliśmy coś. Takie jest nasze myślenie. Ale chciałbym, byśmy otworzyli drugi Koryntian. To jest bardzo ważny fragment. Mi się wydaje, że my często celowo nie studiujemy takich fragmentów jak ten. Bo nie chcemy, żeby ktoś dobierał się do naszych pieniędzy. Do naszych portfeli. I nie chcemy czytać tych fragmentów, ale zobaczcie, cały rozdział 9 drugiego listu do Koryntian apostoł Paweł powiada tak, a zbyteczną jest rzeczą, bym do was pisał o dziele miłosierdzia dla świętych. Mówi, dzieło miłosierdzia dla świętych. To jest zbieranie pieniędzy dla świętych. I zobaczcie, i apostoł Paweł, nie będziemy całego rozdziału czytać, ale w 6 rozdziale pisze takie słowa. A powiadam wam, kto sieje skąpo, skąpo też rządź będzie, a kto sieje obficie, obficie też rządź będzie. I to mówi o pieniądzach, bo on mówi o składce dla ubogich. Mówi tutaj, bo sprawowanie tej służby w 12 wierszu składa, nie tylko wypełnia braki u świętych, lecz wydaje też obfity plon w licznych dziękczynieniach składanych Bogu. Widzicie? Myślimy, że gdy damy Panu Bogu, to my stracimy, to my nie będziemy mieli. Ale Słowo Boże nas naucza, że jeśli damy Bogu, jeśli zasiejemy obficie, to będziemy też obficie zbierać. I w tym fragmencie ja tu naliczyłem 10 rzeczy, które będziemy zbierać, które otrzymamy od Boga, gdy będziemy siać. Że Pan Bóg da nam chleb, jest powiedziane, a władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski. Wszelkiej łaski, wszystkiego, co wam potrzeba, abyście mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem. Czyli Paweł mówi, dawajcie, dajcie. Siejcie obficie, a będziecie mieć wszystkiego pod dostatkiem. Hojnie łożąc na wszelką dobrą sprawę, mówi Paweł. Jak napisano, szczodrze rozdaje, udziela ubogim sprawiedliwość, jego trwa na wieki. A ten, który daje ziarno, i tego posłuchajcie, ten, który daje ziarno, siewcy i chleb na pokarm, widzicie, on daje. On daje ziarno i daje chleb. Daje nam ziarno, abyśmy kolejny zasiew zrobili i daje chleb, abyśmy nie umarli z głodu, tak? Widzicie, jaki Bóg jest dobry? Pomnoży was zasiew. Powiedziałem, że w Królestwie Bożym musi być mnożenie, bo taka jest natura Królestwa Bożego. On pomnoży twój zasiew. Jeżeli dasz, będziesz miał. A tak ubogaceni we wszystko, będziecie mogli okazywać wszelką szczodrobliwość, która za naszym przyczynieniem pobudza do dziękczynienia Bogu. Doznawszy dobrodziejstwa tej służby, chwalić będę Boga, mówi Paweł, za to, że podporządkowujecie się wyznawanej przez siebie Ewangelii Chrystusowej i za szczerą wspólnotę z nimi i ze wszystkimi. Widzicie? Świadectwem przestrzegania Ewangelii dla apostoła Pawła było, co? Obfite sianie. Obfite sianie. To znaczy, że wy rozumiecie Ewangelię, mówi. Gdy dajecie, to znaczy, że rozumiecie Ewangelię. Pan Jezus powiedział, dawajcie, a będzie wam dane. Wierzycie w to, co Jezus mówił? Wierzycie w obietnicę Jezusa? Powiedział, dawajcie, będzie wam dane. Jeżeli odwrócimy to zdanie, powiemy, nie dawajcie, to nie będzie wam dane. Będzie to zgodne z prawdą? Filipian 4,19. Paweł mówi w tym fragmencie znowu o zbiórkach pieniężnych dla świętych. I mówi tak. A Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa w Chrystusie Jezusie w chwale. Widzicie? Wiecie, ktoś powie, głosisz, bracie, teologię sukcesu, że jak będziesz dawał, to będziesz bogaty. Że jak ty będziesz dawał, to Pan Bóg musi tobie to oddać z nawiązką i będziesz bogaty. Tak teologowie sukcesu głoszą. Że jeżeli nie jeździsz Mercedesem i nie masz swojego samolotu, tak niektórzy mówią dosłownie, są tacy. Na przykład Benny Hinn ma swój prywatny samolot. I on mówi, jesteś biedny, dlatego, że nie masz wiary. To jest teologia sukcesu. Ale różnica jest taka między tym, co teologowie sukcesu głoszą, a tym, co Słowo Boże mówi, jest taka, że Słowo Boże mówi, że Bóg zaspokoi wszelką potrzebę waszą, a nie zachcianki wasze. Okej? Jest różnica, prawda? Z wszelką potrzebę, a nie zachcianki. Teologia sukcesu mówi, będziesz bogaty, jak będziesz dawał. A Słowo Boże mówi, nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę. A jest różnica, prawda? To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jaką chcę powiedzieć na temat dawania pieniędzy. Nie wydawaj więcej, niż zarabiasz. Taka praktyczna rada. Myślę, że jest dobra. Myślę, że jest dobra. Ja ją stosuję i ona działa. Nie wydawaj więcej, niż zarabiasz. Nie żyj ponad stan. Nie kupuj nowego auta tylko dlatego, że palą cię w oczy ksenonowe światło u twojego sąsiada. Nie kupuj nowych ciuchów tylko dlatego, że twoja koleżanka sobie kupiła i ty chcesz jej dorównać. I to dotyczy wszystkich spraw naszego życia. Nie kupuj ciuchów czy jakiejkolwiek rzeczy, żeby poprawić swój wizerunek, żeby poczuć się dobrze, żeby się dowartościować, żeby podnieść swój poziom. A tak często robimy. Ale wiecie, odnośnie tego podnoszenia naszego poziomu, to chcę powiedzieć, że Słowo Boże też mówi coś na ten temat. W Łukasza 16, rozdziale 15 wierszu. Pan Jezus mówi, to co wyniosłe jest w oczach człowieka, świata, jest dla Boga czym? Powtórzcie głośno. Czym? Obrzydliwością, widzicie? Tak często chcemy podnieść swój poziom, żeby się dorównać do świata. Żeby nie powiedzieli, on to taki biedak, on, zobaczcie jak on się ubiera, jak on chodzi, jak wygląda i tak dalej i w ogóle czym on żyje. A my chcemy wtedy podnieść swój poziom do tego myślenia i robimy wszystko i wydajemy pieniądze, zadłużamy się i kredyty bierzemy. To jest obrzydliwość dla Pana. Nie mówię, że wszystkie te rzeczy są złe, ale gdy z taką motywacją to robimy, to Bogu się nie podoba. Ucz się żyć w skromności. Apostoł Paweł napisał tak, Filipian 4,12. Umiem się ograniczyć. Umiem też żyć w obfitości. Wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony. Umiem być nasycony, jak i głód cierpieć, obfitować i znosić niedostatek. Takie niech będzie nasze życie. Jeżeli będę potrafił tak żyć, jak tu jest powiedziane, umiem żyć w obfitości, a też umiem żyć, bo umiem się ograniczyć. Być nasycony, jak i cierpieć niedostatek. Nie będę potrzebował za wiele kredytów. Ktoś by zadał pytanie, a co to znaczy żyć w obfitości? Paweł powiedział, umiem żyć w obfitości. Co to znaczy? No właśnie, co to znaczy żyć w obfitości? Czy to znaczy, że jak mam dużo pieniędzy, to mam wtedy obficie? Że mam trwonić i wydawać na wszystko, co tylko zechcę? Taki przykład dobry, Jan Wesley. Jan Wesley był, mówię, wielkim kaznodzieją. Wielkim, bo dużo się od niego uczę. Czy próbuję uczyć? Może tego nie widać, ale próbuję się uczyć od niego. Wiele dusz przyprowadził do Pana w XVIII wieku w Anglii. Było to wielkie przebudzenie ewangeliczne. Tam dwie takie postacie, właśnie Jan Wesley i Jerzy Whitfield, gdzie dziesiątki tysięcy ludzi przychodziły słuchać Słowa Bożego. Wielkie dzieło powstało w XVIII wieku. Wiele misji powstało. Ludzie zaczęli wyjeżdżać na wszystkie kontynenty świata, żeby głosić Ewangelię pod wpływem nauczania tych dwóch Bożych ludzi, głównie właśnie Jana Wesleya i Jerzego Whitfielda. I wiecie, on miał taką zasadę. Dostawał 30 funtów miesięcznie. Kiedy zaczął tę służbę kaznodziejską, dostawał 30 funtów. 2 funty przeznaczał regularnie na dzieło Boże, a 28 funtów używał dla siebie. Ktoś może powiedzieć, no to nawet nie jest 10%, bo powinien 3 funty dać. Ale kiedy za kilka miesięcy dostawał już 50 funtów na miesiąc, to on nadal 28 tylko brał i żył z tego, a resztę dawał na dzieło Boże. A kiedy potem miał 100 funtów, to nadal 28 funtów brał i żył z tego, a resztę na dzieło Boże. Widzicie, to znaczy umieć żyć w obfitości. Kiedy mam obficie, ale potrafię się ograniczyć, aby jak największy owoc przynieść z tego i pomnożyć dla Królestwa Bożego. Nie trwonić, tak? Nie zaciągaj długów, uzależniając się od ludzi. Jeżeli uzależniamy się kredytami i długami, wydaje mi się, że nie jesteśmy w pełni do dyspozycji dla Pana, bo gdzieś tam jest to związanie, gdzieś tam muszę pracować i na 2 etaty, żeby to spłacić, bo terminy, bo odsetki i tak dalej. I wtedy o niczym innym nie myślę, tylko o tym. A Pan Bóg może powiedzieć, chodź tu, poczekaj. Chcę, żebyś pojechał tam i tam to zrobił. Takie mam dzieło dla ciebie, a ty co? A ja nie mogę, bo ja muszę tu pracować, spłacić długi i tak dalej. Wiecie, tak troszeczkę prostacko mówię, ale tak to działa po prostu. Pan Jezus powiedział, Słowo Boże mówi, drogoście kupieni, nie stawajcie się niewolnikami ludzi. A w pewnym sensie to jest takie niewolnictwo, zadłużenie się. To jest takie czynienie w taki sposób, wiecie, stopniowy z kogoś niewolnika. Nikomu nic winni nie bądźcie, prócz miłości wzajemnej. Nic. Pieniędzy też nie. Jeżeli jesteś winien pieniądze komuś i nie chcesz ich oddać, bo nie masz, bo masz inne jakieś potrzeby, mówisz, to musisz o tym wiedzieć, że ta osoba, ten twój wierzyciel, może złamać swoją relację z nim. I tak często bywa. Unikasz go, bo ciebie zapyta, a kiedy mi oddasz? To nie chcesz się z nim spotykać. To nie jest dobre dla Królestwa Bożego, dla relacji dzieci Bożych. I trzecia rzecz, będę kończył, bo już czas też idzie bardzo szybko do przodu. Nie wykorzystuj ludzi. Trzecia zasada Słowa Bożego. Nie wykorzystuj ludzi, by zdobyć pieniądze. Wykorzystuj pieniądze, by zdobyć ludzi. No ciekawie brzmi, prawda? Jak ja mogę? Co ja mam kupować sobie ludzi? Mam płacić za ich zbawienie? Mam płacić im za to, żeby przyjaciółmi moimi byli? Właśnie to jest taka dziwna troszeczkę zasada, ale to jest zasada, która wypływa z nauczania Pana Jezusa. Pamiętacie sytuację, kiedy Pan Jezus mówił o chciwości? Mówił o chciwości, przytoczył taką sytuację, że był pewien bogaty człowiek, który miał zarządcę. Ale ten zarządca okazał się nieuczciwym i zdano mu właśnie relację. Wezwał zarządcę i mówi, zdaj sprawozdanie, podpisz obiegówkę i jutro już nie pracujesz, bo ty kradniesz, bo ty sprzeniewierzasz. I on wtedy był taki bystry, ten zarządca, i mówi tak, no tak, jutro już nie będę pracował, ale jeszcze mogę coś zrobić. Poszedł do dłużników i mówi, ile jesteś winien? 100 baryłek oliwy, napisz 50. A ty ile jesteś winien? No 100 korców pszenicy, napisz 80. Widzicie? I to ten jego spryt polegał na tym, bo sobie pomyślał tak. No tak, jak mnie wyrzucą z pracy, to tak. Kopać nie potrafię, bo nie mam siły. Żebrać się wstydzę. Jak się skończą pieniądze, to pójdę do tych dłużników. I oni mnie przyjmą do domu, bo ja wtedy sobie zaskarbię. Zasłużę na to, na dobrą relację z nimi. I wiecie co, że Pan Jezus jakby tego zarządcę pochwalił. Jest powiedziane, i pochwalił Pan zarządcę. I Pan Jezus, to jest 16 rozdział Ewangelii Łukasza, powiedział tak. Ja wam powiadam, zyskujcie sobie przyjaciół mamoną niesprawiedliwości, aby gdy się skończy, przyjęli was do wiecznych przybytków. Widzicie, mamona niesprawiedliwości to są pieniądze. Możemy ich używać po to, aby sobie zyskiwać przyjaciół, aby nas przyjęli w swoich przybytkach. Ja to rozumiem tak, że jeżeli będę używał pieniądze po to, by głosić Ewangelię, by ci ludzie stawali się ludźmi wierzącymi i oni staną się ludźmi wierzącymi i kiedyś spotkamy się w niebie, oni będą tam w swoich przybytkach. Widzisz, że każdy będzie miał swój przybytek tam w niebie. Każdy będzie miał tam mieszkanie i my się tam spotkamy. I ci ludzie, na zbawienia których jakby moje pieniądze tutaj się przyczyniły w jakimś sensie, oni tam będą i ja będę mógł z nimi razem być. I razem będę mógł się z nimi cieszyć, że ja tych pieniędzy nie użyłem na jakieś bzdury i głupoty tego świata, ale mogły się przyczynić do głoszenia Ewangelii. Tak ja rozumiem ten fragment. Może są jeszcze jakieś inne wyjaśnienia i wytłumaczenia tego. Ale ja wiem, że Pan Jezus mnie naucza, że mam używać wszystkiego, co posiadam i pieniędzy również, aby zyskiwać sobie przyjaciół dla Królestwa Bożego. I to jest ta zasada, nie wykorzystuj ludzi, by zdobyć pieniądze, a wiele jest oczywiście wykorzystywania, wiele jest nieprawości w tej dziedzinie. Pracodawcy nie płacą na czas. Nie wypłacają pieniędzy swoim pracownikom. Wykorzystują ludzi, pracę ich. Nie zapłacili. Ja też mówię o chrześcijańskich pracodawcach. Pożyczanie, nieoddawanie, wyłudzanie, kombinowanie, jakieś pisania malutkich, tak jak banki, prawda? Gdzieś tam gwiazdeczka, a potem jest napisana cała prawda. To jest wyłudzanie. Tak niektórzy, i nawet niektórzy chrześcijanie, pseudo, robią to. Nie róbmy tego, bracia i siostry. Wykorzystujmy pieniądze, aby zyskiwać sobie przyjaciół, po to, aby kochać ludzi, a nie kochajmy pieniędzy, wykorzystując ludzi. Oczywiście zastosowanie tego może być bardzo szerokie, tej zasady. Co przynosisz dla Królestwa Bożego? Jaki niesiesz owoc? Czy jest on obfity owoc? Abyś mógł przynieść owoc, podsumowując, musi być umieranie w twoim życiu. Musisz nauczyć się umierać dla siebie. Kto miłuje swoje życie, utraci je. Jeżeli będziesz miłował tylko siebie, nie przyniesiesz owocu. Po drugie, musisz trwać. Trwać w Jezusie, jak winna latorość trwa w krzewie winnym, aby soki Jezusa, owoc Ducha Świętego mógł płynąć przez ciebie. I po trzecie, pomnażaj
Bo wszystko, co jest, co dotyczy Królestwa Bożego, musi być pomnożone. Taka jest natura Królestwa Bożego. Dotyczy twojego życia, talentów, mądrości, wiedzy, pieniędzy, wszystkiego, co masz. Pamiętaj, pieniądze należą do Pana, nie do ciebie. To wolno tylko coś uszczknąć dla siebie, bo reszta należy do Pana. Po drugie, nie wydawaj więcej niż zarabiasz. Nie uzależniaj się od sytuacji, od ludzi, od systemu, bo musisz być do dyspozycji dla Pana. I po trzecie, nie wykorzystuj ludzi, by zdobyć pieniądze. Wykorzystuj pieniądze, używaj pieniędzy, by zdobywać ludzi. Co z ciebie wyrasta? Jaki wydajesz owoc? Zły czy dobry? Amen.